Jedną z pierwszych potrzeb człowieka, której zaspokojenie czyni go szczęśliwym, jest poczucie wartości. Mówią, że jeżeli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, uważa się za gorszego od innych, no to zazwyczaj taki człowiek jest nieszczęśliwy i niespełniony. Dziecko, które myśli, że jest gorsze od innych dzieci, zazwyczaj ma słabe wyniki w nauce, w szkole, a później gorszy start na rynku pracy. Pomyśl tak przez chwilę, jak to jest czuć się człowiekiem, który myśli, że dla nikogo nie jest ważny. Jak to jest czuć się człowiekiem bezwartościowym, który dla nikogo nie jest ważny, nic nie znaczy. Jak to jest patrzeć na siebie jako na człowieka o wartości przysłowiowej mniej niż zero. No wyobraź sobie, że idziesz z tym problemem do lekarza i mówisz, panie doktorze, wszyscy ludzie ignorują mnie. Lekarz wstaje z biurka, otwiera drzwi. Następny proszę. I jak się z tym czujesz? A teraz wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto okazuje ci szczere zainteresowanie i widzisz, że dla tej osoby jesteś po prostu ważny. Słucha cię, chce z tobą rozmawiać, być z tobą. Czyż nie nawiążesz z tą osobą bliższej relacji? A co dopiero, kiedy poznasz Jezusa, Syna Bożego, w którego oczach jesteś ważny i wartościowy, który umiłował cię miłością wieczną, który strzeże cię, prowadzi cię, który jest z tobą, z którym możesz komunikować się przez modlitwę, który odpowiada na twoje modlitwy? Nieprawdaż? Czy w takiej sytuacji jest możliwe, aby dalej czuć się człowiekiem bez wartości, dalej czuć się nikim, dalej czuć się mniej niż zero? Ja myślę, że to niemożliwe. To po prostu niemożliwe. Paweł mówi w liście do Efezjan 5:8, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. W liście Piotra 1:2:10, wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Jeżeli nawet kiedyś czułeś się nikim, to będąc teraz w bliskiej relacji z Chrystusem, już nie jesteś nikim. To normalne, że czujesz się ważny, bo stałeś się nowym człowiekiem i twoje poczucie własnej wartości, powiedzmy to w ten sposób, wystrzeliło w górę. Upojony radością bliskiej społeczności z kimś w końcu najważniejszym na świecie, bo kto jest ważniejszy na świecie niż Jezus Chrystus? Bliska relacja z kimś najważniejszym na świecie. Człowiek widzi, jak jego poczucie własnej wartości rośnie. I rośnie, i rośnie, i dalej rośnie. I w pewnym momencie może nad tym stracić kontrolę. Bo to dalej rośnie. I prowadzi do czegoś, co można by nazwać przerostem poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wyjątkowości i zbyt wysoka samoocena sprawiają, że człowiek może nagle zacząć patrzeć na innych ludzi z góry. Taki człowiek może pomyśleć, oni chyba nie są tacy wspaniali jak ja. Ja jestem po prostu szczególnie umiłowany. Jakąż to wielką łaskę i miłość okazał mi Bóg. Ja się wcale nie chwalę. Ja po prostu jestem wyjątkowy w oczach Bożych. Ten brak kontroli nad wybujałą samooceną może prowadzić do czegoś no raczej niedobrego. I taka niedobra rzecz nazywa się takim jednym słowem. To jest pycha. I to właśnie ten problem pychy pojawił się w pewnym momencie w życiu uczniów Jezusa. Bo zaczęli dyskutować między sobą, kto z nich jest najważniejszy. W Ewangelii Marka 9:34 rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Przekonani o swojej wyższości nad innymi apostołami, bracia Jakub i Jan prosili Jezusa i też Marek zapisuje w 10 rozdziale w 37 wersecie takie słowa. Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. I takie wywyższanie się burzy jedność i tworzy podziały. Pozostali uczniowie, kiedy to usłyszeli, byli oburzeni postawą Jakuba i Jana. I znowu czytamy u Marka 10:41, gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. I Jezus, widząc ten problem, daje swoim uczniom lekcję, która jest bardzo dobrze opisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18. I chciałbym, żebyśmy się na tym dzisiaj skupili. 18 rozdział Mateusza. Czytam pierwszy werset z 18 rozdziału Mateusza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? Z innych opisów tej rozmowy z Jezusem wynika, że była to rozmowa na temat, kto z nich jest największy. Innymi słowy, uczniowie zapytali Jezusa, powiedz nam, kto z nas jest najważniejszy? Takie pytanie świadczyło o tym, że nie było wśród nich zgody w tej kwestii. No i mówiąc językiem dzisiejszym, że mogło być wielu pretendentów do orderu największy uczeń Jezusa. Wcześniej w rozdziale 16 Mateusza Jezus wywyższył apostoła Piotra. Pamiętacie te słynne słowa, które przekazał jemu? Przeczytam je z Mateusza 16, werset 17 do 19. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czy uczniowie uznali wtedy, że Piotr jest najważniejszy wśród nich? No raczej nie. Jan i Jakub byli zdania, że to oni są jednak ważniejsi i że Jezus to potwierdzi, oferując im miejsca po prawicy i lewicy swojego tronu. Być może jakiś inny uczeń Jezusa pomyślał, że to powinien być ktoś inny. Nie, 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 to nie może być Piotr, nie może być Jan, nie może być Jakub. To musi być ktoś bardziej skromny niż oni. A może to ja? A co szkodzi zapytać? Więc zapytajmy. Rabbi, powiedz, kto z nas jest największy w Królestwie Niebios? Proste pytanie, na które miała być prosta odpowiedź. Zapewne uczniowie oczekiwali, że Jezus spojrzy na nich, wymieni imię jednego z nich, no i skończą się spory, skończą się dyskusje na ten temat, bo będzie wiadomo, kto z nich jest największy i nie będzie się już o co kłócić, bo sprawa będzie jasna. No, proste pytanie. No jednakże Jezus zamiast odpowiedzieć na to proste pytanie w prosty sposób robi coś nieoczekiwanego. Jak zwykle zresztą. I czytamy w drugim wersecie, a on przywoławszy dziecię postawił je wśród nich. Kiedy Jezus usłyszał to pytanie, zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, przywołał dziecko, po grecku paidion, czyli mały chłopiec albo mała dziewczynka, i postawił to dziecko pośród swoich uczniów. Te dwie rzeczy zrobił. W miejscu, w którym się znajdowali, w pewnej odległości od nich, było jakieś dziecko. Jezus zawołał to dziecko, ono przyszło do niego, a potem postawił to dziecko pośród swoich uczniów. Uczniowie patrzą na niego, na to, co się dzieje, i zastanawiają się, co to ma wspólnego z naszym pytaniem. No i czekają na wyjaśnienia, które zapewne za chwilę nastąpią. Zaraz się dowiedzą, kto z nich jest największy w Królestwie Niebios, i wtedy słyszą następujące słowa. Werset trzeci. I rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co? A teraz przypowieść. Pewien ojciec miał trzech synów, a ponieważ był człowiekiem, który bardzo lubił samochody, posiadał wyjątkowy, cenny, kolekcjonerski samochód Porsche w idealnym stanie, którego wartość przekraczała $1 000 000. I ten samochód był najcenniejszą rzeczą, którą ten ojciec posiadał. I kiedy ojciec ciężko zachorował i leżał w łóżku, jego dorośli trzej synowie przyszli do jego domu w odwiedziny. Gdy już zbliżali się do domu ojca, to on słyszał przez otwarte okno, jak się ze sobą kłócą o to, kto z nich powinien odziedziczyć to Porsche. Najstarszy mówił, że to jemu się należy, bo jest najstarszy z nich i zna się na handlu samochodami i zrobiłby na tym najlepszy interes. Średni argumentował, że to on powinien dostać ten samochód, bo on interesuje się renowacją zabytkowych samochodów i tylko on mógłby o ten samochód odpowiednio zadbać. A najmłodszy mówił, że to dla mnie ten samochód powinien być przeznaczony, bo ja jestem najlepszym kierowcą wśród was. Mam wszystkie kategorie prawa jazdy. I tak się kłócili, idąc schodami na górę do sypialni ojca i każdy z nich był przekonany, że ojciec powinien przepisać ten samochód na niego. I kiedy przyszli do sypialni ojca, od razu jeden z nich zapytał: tato, kto z nas odziedziczy zabytkowy Porsche? I każdy z nich myślał, że za chwilę ojciec wymieni jego imię jako nowego właściciela i sprawa będzie jasna. Ojciec usiadł na łóżku, sięgnął do szuflady obok i wyjął 3 małe plastikowe modele Porsche, które można kupić w sklepie z pamiątkami za 20 zł. Postawił je na stoliku obok. Synowie spojrzeli po sobie, tak zdziwieni. Wtedy odezwał się ojciec: jeżeli nie będziecie kochać swojego ojca i troszczyć się o jego zdrowie, ale tylko myśleć o tym, co możecie po nim odziedziczyć, żaden z was nie otrzyma mojego Porsche, bo ja go oddam do Muzeum Motoryzacji. A wam przepiszę te 3 plastikowe modele, żebyście się nie kłócili. Każdy z tych 3 synów już w myślach widział siebie za kierownicą zabytkowego Porsche. I każdy był przekonany, że to on odziedziczy, a nagle się dowiadują, że żaden z nich nic nie dostanie. Kiedy uczniowie Jezusa już w myślach widzą siebie jako osobę najważniejszą w Królestwie Bożym i są przekonani, że jeden z nich na pewno otrzyma order z napisem "największy w Królestwie Niebios", nagle się dowiadują, że do Królestwa Niebios w ogóle nie wejdą. Zarówno 3 synowie, jak i uczniowie Jezusa dzielą skórę na niedźwiedziu. A tego niedźwiedzia w ogóle może nie być. Niedźwiedzia nie ma. Zarówno jedni, jak i drudzy planują swoją przyszłość, a tymczasem ta przyszłość dla jednych, jak i drugich może być zamknięta. Ale jest jednak promyk nadziei. Jest światełko w tunelu. No bo w tej beznadziejnej, zdawałoby się, sytuacji zarówno ojciec w tej przypowieści, jak i Jezus do swoich uczniów używają zdań warunkowych. Jeżeli nie będziecie kochać swojego ojca i troszczyć się o jego zdrowie, ale tylko myśleć o tym, co możecie po nim odziedziczyć. I drugie zdanie warunkowe: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. A zatem, jeżeli 3 synowie będą kochać swego ojca i troszczyć się o jego zdrowie, mogą odziedziczyć jego majątek? Jeżeli uczniowie Jezusa nawrócą się i staną się jak dzieci, wejdą do Królestwa Bożego. Ale niezbędnym warunkiem jest nawrócenie się ze złej drogi, po której kroczą. Wierzący w Jezusa zazwyczaj myślą, że nawrócenie to jest coś, co dotyczy niewierzących. A tak w rzeczywistości często w Biblii jest to słowo używane do właśnie uczniów Jezusa. To oni mają się nawrócić. Greckie słówko strefo w znaczeniu przenośnym, zmienić kierunek, czyli iść w przeciwną stronę, obrać przeciwny kierunek do kierunku obecnego. To jest nawrócić. Czyli Jezus mówi do uczniów: macie zmienić kierunek, obrać przeciwny kierunek do obecnego, macie stać się jak dzieci. I teraz powstaje bardzo ważne pytanie. Jak uczniowie mogli zrozumieć, że mają stać się jak dzieci? Z czym im, nie mnie, nie tobie, nie nam, z czym im mogło się kojarzyć dzieciństwo? Czyli zapomnijmy teraz na chwilę o wszystkich naszych współczesnych pomysłach na ten temat w stylu, że dzieci są niewinne, że dzieci są czyste, że są beztroskie, że są otwarte, że mają dziecięcą wiarę i te wszystkie wymysły romantyczne. Zapomnijmy o tym. Przyjrzyjmy się kilku faktom na temat życia dzieci w czasach biblijnych. Po pierwsze, dzieci były całkowicie podporządkowane władzy rodziców, a w szczególności władzy ojca. Posłuszeństwo w stosunku do ojca i matki było podstawowym obowiązkiem dzieci. Dziecko będzie robić to, co każe ojciec. Nie ma tu miejsca na własne pomysły na życie. Ojciec powiedział i się robi. Dzisiaj idziemy do winnicy przycinać pędy. I idą do winnicy przycinać pędy winogron. I dziecko nie może powiedzieć: tato, ale ja chciałbym na basen. Nie ma czegoś takiego. Ojciec powiedział, że trzeba coś zrobić i to się robi. Dalej. Dzieci zajmowały najniższą pozycję społeczną. Każda inna osoba była ważniejsza. Dziecko było zawsze najmniej ważne w społeczeństwie w tamtych czasach. Dziecko to było w pewnym sensie niekompletna osoba. Tak patrzono na dziecko. To jest niekompletna osoba, która musi jeszcze dorosnąć. To jest osoba, której brakuje mądrości, której brakuje rozumu. Osoba, która z natury jest, no nie bójmy się powiedzieć, głupia. Tak traktowano dzieci. Osoba głupia, której brakuje mądrości, która musi się uczyć, którą trzeba uczyć wszystkiego. I dlatego dziecko jako głupia osoba musi się uczyć i takie dziecko powinno być karane, powinno być dyscyplinowane. Tak myślano o dzieciństwie. Słynny fragment z przypowieści Salomona 22:15, który wszyscy znacie na pamięć. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza je stamtąd. Dalej. Dzieci mają wartość ze względu na swoją użyteczność. Ich rolą była praca. Rolą dzieci, małych dzieci, była praca w gospodarstwie. Dzieci regularnie pracowały na roli, przy hodowli bydła, przy rybołówstwie. Dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień pracowały. Razem z ojcem. Młody Dawid pasie owce. Wykonywał bardzo niebezpieczną pracę pasterza. Jeszcze jako młody chłopak. Rachela, córka Labana, opiekuje się owcami. Poi te owce. Józef razem ze swoimi braćmi opiekują się zwierzętami. Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, jeszcze jako nastolatkowie, całe dnie spędzają nad jeziorem i razem z ojcem łowią ryby. I to była norma. W tamtych czasach to była norma. Chociaż dzieci w przyszłości odziedziczą majątek rodziców, w okresie dzieciństwa w pewnym sensie były jak niewolnicy, których powołaniem była służba, po prostu służba, ciężka robota. Znamy znowu słynny fragment z Galacjan 4:1, kiedy Paweł mówi: a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Piękne dzieciństwo. Niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. I na koniec bardzo ważna informacja. Dzieci były traktowane jako ważny składnik majątku. Powtórzę to jeszcze raz. Dzieci były bardzo ważnym składnikiem majątku. No, dzisiaj, gdy w gospodarstwie domowym pojawiają się na przykład problemy finansowe, mamy kredyt bankowy i nie możemy spłacić kilku rat. I komornik może zająć, albo bank może zająć nieruchomość, w której jesteśmy. I na przykład jeżeli taka rodzina nie może znikąd otrzymać pomocy, ani pożyczyć nigdzie, a na przykład myślą sobie, mamy dwa samochody, to co robią w takiej sytuacji zazwyczaj? Sprzedają ten jeden samochód jako składnik majątku, nawet po niższej cenie, i z tych pieniędzy opłacają zaległe raty do banku. No tak ludzie robią, bo to jest ważny składnik majątku. No ale co dzieci mają z tym wspólnego? A mają. Mają. Posłuchajcie z Eksodusu, 21 rozdział, werset 7. Tylko początek, pierwszy werset. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, jak odchodzą niewolnicy. Ale fakt, że sprzeda swoją córkę jako niewolnicę. Praktyka w starożytności. Również w Palestynie. W sytuacjach podbramkowych sprzedawano dzieci w niewolę. Bo dzieci były ważnym składnikiem majątku. Liczyła się ich praca, liczyła się ich użyteczność. To dziecko jest użyteczne. W związku z powyższym można je sprzedać. Przyda się komuś, a ja w ten sposób wyjdę z długów. Ale w sytuacjach jeszcze innych było tak. I znowu fragment przeczytam ze Starego Testamentu, z II Królewskiej, 4 rozdział, werset 1. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. W dzisiejszych czasach słyszymy, że komornik zajął samochód. Komornik zajął konto bankowe, tak? Zajął mieszkanie i tak dalej. A w starożytności przyszedł komornik i zajął dzieci. Dzieci były ważnym składnikiem majątku. I tak na nie patrzono. Musiały być użyteczne. Podsumujmy raz w takim razie. Jak uczniowie Jezusa, nie my, tylko jak oni, mogli rozumieć bycie dziećmi? Z czym kojarzyło im się dzieciństwo, dzieciństwo w czasach biblijnych? Co praktycznie oznaczało bycie dzieckiem? Jako dziecko jesteś całkowicie podporządkowany władzy rodziców, głównie władzy ojca. Nie masz żadnych własnych pomysłów na życie. Jesteś posłuszny i robisz to, co ci każą. Jesteś najmniej ważny w społeczeństwie. Wszyscy inni są ważniejsi. Jesteś z natury głupi i musisz się wszystkiego nauczyć. Zarówno zasad wiary, praktyki religijne, jak i nauka zawodu. Jak się nie podporządkowujesz, no to co będzie? Jak się nie podporządkujesz, to będzie lanie. Codziennie pracujesz w gospodarstwie, jak niewolnik, z tą świadomością, że sukces ekonomiczny ojca to twoja polisa ubezpieczeniowa. Tak? Bo jak ojciec wpadnie w problemy finansowe, to cię sprzeda w niewolę, albo przyjdzie wierzyciel i ciebie zabierze w niewolę. To było dzieciństwo w czasach biblijnych. Bez upiększeń, tak jak było. A z czym kojarzy nam się dzieciństwo dzisiaj? Jak myślimy o dzieciństwie dzisiaj? No, jako dziecko jesteś najważniejszy w rodzinie, po pierwsze. Najważniejszy w rodzinie. I wszyscy, a w szczególności twoi rodzice, są po to, żeby tobie służyć. Czy tak jest? No tak jest. Jako dziecko jesteś z natury mądry. I rodzice szanują twoje wybory. Także wszystkie wybory twoje. Jeżeli ojciec ci delikatnie coś zaproponuje, bardzo delikatnie, to możesz te propozycje spokojnie odrzucić i wybrać swoją własną drogę. I tak dalej, i tak dalej. Bo przecież dzieciństwo to najpiękniejszy okres życia, gdzie jesteś kochany, nie masz żadnych trosk, nie masz żadnych zmartwień, nie dźwigasz żadnej odpowiedzialności, możesz się bawić i fajnie spędzać czas. Jednakże uczniowie Jezusa na pewno tak o dzieciństwie nie myśleli. Dla nich dzieciństwo to podporządkowanie i posłuszeństwo, dyscyplina, uczenie się, ciężka praca i bycie użytecznym, a jednocześnie najmniej ważnym. I z tym, myślę, mogło im się kojarzyć dzieciństwo. Teraz w jakim kontekście pada zdanie, że uczniowie Jezusa muszą się stać jak dzieci? Ano w kontekście ich ambicji bycia największym. W tym kontekście pada to zdanie. Jak więc rozumieć, że uczniowie Jezusa muszą się stać jak dzieci? No w taki sposób, w jaki sposób uczeń Jezusa ma stać się jak dziecko? Ma starać się o to, by być najbardziej użytecznym i najmniej ważnym. Najbardziej użytecznym i najmniej ważnym. No kto jeszcze, tak jak dziecko, jest najbardziej użyteczny, a najmniej ważny? Kto jeszcze, tak jak dziecko, jest najbardziej użyteczny, a najmniej ważny? Niewolnik. Sługa. Tak, dokładnie. Tak. W Ewangelii Marka 9:35 Jezus mówi: jeżeli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim, czyli najmniej ważnym, i sługą wszystkich. Dzieciństwo. To jest właśnie dzieciństwo. Biblijne dzieciństwo. To jest definicja bycia dzieckiem. Ale oprócz wezwania z wersetu trzeciego, że mają stać się jak dzieci, jest jednak coś więcej. Jest jeszcze werset czwarty, który chciałbym, żebyśmy obejrzeli. Bo dziecko, które Jezus wezwał, reprezentuje tutaj zachowanie dzieci, które uczniowie mają właśnie naśladować. I czwarty werset mówi tak. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Jezus mówi, kto się uniży, jak? Kto? Jak to dzieci? A więc dziecięca cecha, którą Jezus każe naśladować, to uniżenie. Spróbujmy teraz zastanowić się, na czym polegało uniżenie się tego dziecka. Co możemy o tym dziecku wywnioskować? Nie wiemy, w jakim dokładnie wieku było. Greckie paidion kojarzy się z dzieckiem w wieku około 7 lat lub nieco młodszym. Może 6, może 7 lat. Wiemy, że dzieci hebrajskie od maleńkości wychowywane były w atmosferze wiary w Boga. Dziecko było świadkiem życia religijnego swoich rodziców. Widzieli, jak ojciec i matka się modlą. Dziecko uczestniczy w uroczystościach religijnych, na pielgrzymkę do Jerozolimy, razem z rodzicami w domu, obchodzą święta, święto Paschy szczególnie. Dziecko wszystko to widzi, wzrasta w tym. Wiara w Boga i prawdy biblijne były przekazywane przez rodziców dzieciom od maleńkości do najmłodszych lat. Zarówno przez ojca, jak i przez matkę. Znamy przykład Tymoteusza. Od wieku 5 lub 6 lat, dziecko było kształcone w szkole, w synagodze. Czyli szło już do szkoły podstawowej, do synagogi, gdzie poznawało Torę pod okiem nauczyciela. I ta podstawowa forma kształcenia, średnio do wieku 10 lat, czyli od 6 do 10, obejmowała zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Czyli chłopcy i dziewczęta byli w szkole podstawowej, w synagodze, uczyli się Tory. Od 10 lat do 15 to była już szkoła średnia niejako, ale ta szkoła średnia obejmowała już tylko chłopców. To już nie było dla dziewcząt, tylko chłopcy się uczyli później. A po 15 roku życia to już była najwyższa forma kształcenia, to już były studia, czyli uczenie się u stóp rabina. I najlepsi z najlepszych, tylko dostąpili tego zaszczytu, żeby uczyć się u stóp rabina. Rabin, czyli nauczyciel Tory, a było takich wielu w Izraelu, wędrował ze swoimi uczniami od miasta do miasta, od wsi do wsi i nauczał Tory w publicznych miejscach. Ludzie go zapraszali do domów swoich i ci, którzy mieszkali w tych miejscowościach, często słuchali tego, co rabin mówił, całej ich rodziny. Również dzieci były na tych spotkaniach. Na przykład czytamy w Ewangelii Mateusza 14:21, a tych, którzy jedli, było około 5000 mężów oprócz niewiast i dzieci. Zakładając, że dziecko przywołane przez Jezusa mogło mieć 6 lub 7 lat i że było uczone Tory przez rodziców i w szkole, w synagodze i widziało już niejednego rabina z uczniami, to dziecko wiedziało, że Jezus jest nauczycielem Tory. Być może było też świadkiem jego cudów. Patrząc na rabina i jego uczniów z daleka, to dziecko wiedziało, że przygląda się ludziom bardzo ważnym. To byli bardzo ważni ludzie. Pamiętajmy, że w czasach biblijnych w Palestynie ktoś taki jak rabi był największym, najwyższym wzorem do naśladowania. Każdy marzył, żeby takim być. To było marzeniem każdego chłopca, żeby być taki. W dzisiejszym świecie, w pogańskim świecie, dzieci myślą o tym, albo ich rodzice czasami, żeby co? Żeby naśladować biznesmenów, aktorów, piosenkarzy, jakichś tam prezenterów telewizyjnych, sportowców. No i dlatego każdy chłopiec chce być Robertem Lewandowskim w dzisiejszych czasach. To jest coś, co dzieci dzisiaj kręci. Natomiast w Palestynie chłopcy marzyli o tym, żeby być rabinem. To było coś wielkiego. To była wielka sprawa. A być uczniem rabina to nie tylko wielkie wyróżnienie dla chłopców, ale też chluba dla ich rodzin. To była wielka sprawa, naprawdę. To był świat z innym systemem wartości niż my mamy dzisiaj. Dziecko obserwujące Jezusa widzi rabina w otoczeniu swoich uczniów i to dziecko wiedziało, że rabi nie uczy małych dzieci, bo małe dzieci mają swojego nauczyciela w synagodze. Wiedziało, że to jest tak jak profesor na uniwersytecie. I wiedziało, że ci ludzie, którzy są u jego stóp, to są szczęściarze, absolutni szczęściarze. O, żeby być jednym z nich. Dziecko to, być może wraz z innymi dziećmi, przygląda się Jezusowi z pewnej odległości i nagle Jezus zwraca się do niego, przywołuje i mówi, chodź do mnie. No i co wtedy takie dziecko ma zrobić? Jak zareagować? Co wtedy może to dziecko pomyśleć? No, rabbi mnie woła, a nie mówi, o co chodzi. Rabbi mnie woła, ale nie wiem, czego ode mnie chce. To co ja mam zrobić? Pójść? Czy zostać? A może uciekać? No, to dziecko w tej sytuacji może zrobić dwie rzeczy. Może nie pójść do Jezusa, odrzucić to zaproszenie i unieść się dumą. Może pójść do Jezusa, przyjąć zaproszenie i tym samym uniżyć się. W tym kontekście w oczach Bożych przyjęcie zaproszenia jest wyrazem pokory, a odrzucenie zaproszenia jest wyrazem pychy. I to dziecko było postawione przed wyzwaniem. Jezus wymagał od niego zaufania, bo nie wiedziało, co się stanie za chwilkę. Tak jak my na przykład idziemy gdzieś, a ktoś mówi, że mamy gdzieś pójść, to my się pytamy, dokąd? Po co? A kiedy to będzie? A kto tam będzie? A co ja mam tam robić? A jak długo to będzie trwało? I tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak zbierzemy wszystkie informacje, to decydujemy, czy tam w ogóle pójdziemy, czy nie pójdziemy. I dopiero po tym wszystkim. A tutaj Jezus po prostu przywołuje dziecko do siebie, niczego nie tłumacząc. Nie mówi przecież, no słuchaj, przyjdź do mnie na chwilę, ja cię tu użyję jako ilustracji. Jak chwilkę postoisz, potem cię puszczę. Nie tłumaczy niczego, absolutnie. Tylko mówi, przyjdź tu do mnie. Żadnego wytłumaczenia. Niczego nie tłumaczy. Dziecko idzie w ciemno, ufając Jezusowi. I myślę, że to dziecko zapewne patrzyło z wielkim szacunkiem i z podziwem na Jezusa i na Jego uczniów. Myślę, że w postawie i wzroku tego dziecka było widać uniżenie wobec Jezusa i wobec Jego uczniów. Bo byli przed kimś wielkim. To dziecko stało przed kimś wielkim. Kimś bardzo ważnym. Uczniowie Jezusa zobaczyli, jak dziecko się nad nimi nie wywyższa. Wręcz przeciwnie, patrzy na nich z podziwem wzroku. Bo to dziecko uważało Jezusa i uczniów za wyższych od siebie. To byli ważni, wspaniali ludzie. Wyżsi ode mnie, ważniejsi ode mnie. I ten wzrok dziecka spoczął na uczniach Jezusa, w którym był podziw, zachwyt i jednocześnie na pewno pokora. I to onieśmielone dziecko nie patrzyło na nikogo z góry. Nie widać było, żeby uważało się za lepsze czy za mądrzejsze od uczniów Jezusa. Nic z tych rzeczy. Bycie blisko rabiego i jego uczniów to był dla dziecka wielki zaszczyt. I myślę, że to było widać w jego, jakbyśmy powiedzieli, body language, tak, w mowie ciała i było widać w jego wzroku. Na pewno było widać. I nagle uczniowie, którzy jeszcze przed chwilą patrzyli jeden na drugiego z góry, zastanawiając się, który z nich jest największy, widzą, jak małe dziecko patrzy na nich z szacunkiem, z pokorą, z podziwem. To takie miłe uczucie, nie? Ktoś patrzy na ciebie z szacunkiem, z pokorą, z podziwem. I nagle Jezus stawia to dziecko jako wzór do naśladowania. I uczniowie dowiadują się, że właśnie tak mają patrzeć na siebie nawzajem. Z szacunkiem, z pokorą, z podziwem. Tak, tak jak to dziecko uniżyło się wobec nich, tak oni mają uniżyć się wobec siebie nawzajem. Myślę, że to małe dziecko patrzące na uczniów Jezusa z szacunkiem, z pokorą, z podziwem było lekarstwem na ich patrzenie na siebie z góry. Bo patrzenie z szacunkiem udziela się innym ludziom. Jeżeli patrzysz na kogoś z szacunkiem, to wtedy tej osobie będzie łatwiej patrzeć z szacunkiem na innych ludzi. To takie miłe, takie piękne uczucie, jak inni ludzie patrzą na ciebie z szacunkiem, z pokorą. I jest wolą Bożą, aby takie miłe i piękne uczucie było doświadczeniem każdego ucznia Jezusa. Dlatego jest wolą Bożą, aby uczniowie Jezusa tak właśnie patrzyli na siebie nawzajem. Bo w Królestwie Bożym raczej, mówię raczej w cudzysłowie, nie ma miejsca na pychę. Bo przecież nikt nie lubi ludzi zarozumiałych. Tak? Nikt nie chce przebywać w towarzystwie ludzi pysznych. Bóg też nienawidzi pychy. Nie akceptuje pyszałków i nie odpowiada na ich modlitwy. Nie chce mieć z nimi społeczności. Bóg nie wspiera ludzi pysznych, ale się wręcz im przeciwstawia. W 1 Piotra 5:5 czytamy: podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Duch tego świata promuje pychę i zachęca ludzi do ćwiczenia się w pysze. Odkryj w sobie siłę. Buduj poczucie własnej wartości. Możesz być najlepszy. Bądź liderem innowacyjności. Jesteś wyjątkowy, a inni nie dorastają ci do pięt. Ty widzisz i rozumiesz więcej niż inni. Ty wyrastasz ponad tłum. Jesteś wizjonerem, a inni nie są w stanie zobaczyć tego, co ty widzisz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Duch Boży natomiast promuje pokorę i zachęca nas do ćwiczenia się w uniżeniu się wobec Boga i wobec bliźniego. I obie te formy uniżenia są ze sobą ściśle połączone. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli to uznajemy i prosimy Pana o Jego łaskę we wszystkim, co robimy, to uniżamy się wobec Jezusa. A z drugiej strony uważajcie innych za wyższych od siebie, czyli jest to forma uniżenia się wobec bliźniego. Dlatego uczeń Jezusa zadaje sobie pytanie, jak mam postępować, aby uniżyć się przed Bogiem i przed ludźmi? Jak mam żyć, aby wywyższyć Boga i bliźniego, a samemu się uniżyć? Jak mogę ćwiczyć się w pokorze? Jak mam okazać Bogu swoje uniżenie wobec Niego? Jak mam okazać bliźniemu mój szacunek? Co mogę praktycznie zrobić? To są pytania, które zadaje sobie człowiek wierzący. Zastanawia się, myśli o tym, jak to zrobić. Podsumowując wszystko. Jak więc mamy żyć i jak postępować? Bądźmy jak dzieci. Czyli starajmy się o to, by być najbardziej użytecznym, a jednocześnie najmniej ważnym. Czyli służmy Bogu i ludziom, nie szukając własnej chwały. Patrzmy na innych z szacunkiem i z podziwem. I nie mówię tutaj o patrzeniu na słynnych i uznanych ludzi, bo to jest takie łatwe. Chodzi o to, jak patrzysz na przykład na ludzi, którzy wykonują zawody o niskim prestiżu społecznym. Pomyśl o tym, jak patrzysz na hydraulika, na stróża, jak patrzysz na kasjerkę w Biedronce, na pomocnika kucharza, albo jak patrzysz na sprzątaczkę. To jest testem, to jest prawdziwym testem, jak patrzysz na sprzątaczkę. Nie bądźmy pyszni, czyli pamiętajmy, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy. Polegajmy na Nim we wszystkim, we wszystkich sprawach naszego życia. Ale taki jest jeden wyjątek od tej reguły. Jest taka jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić sami. Sami, absolutnie sami. Jezus powiedział, kto się więc uniży. Kto się więc uniży, jak to dzieci. Lepiej będzie dla nas, jak się sami uniżymy, niż żeby Bóg nas poniżał. I to jest coś, co powinniśmy zrobić sami. Uniżyć się przed Bogiem. Dalej. Stójmy tam, gdzie nas postawił Jezus. Jezus cię postawił w pewnym miejscu. I tam stoisz. Jest to wyraz twojego uniżenia. Unisz się i stój w tym miejscu, w którym Jezus cię postawił. A w swoim czasie, jeżeli będzie chciał, jeżeli będzie czas, wywyższy cię. Stój w miejscu, gdzie postawił cię Jezus, bo to jest właśnie miarą twojej wielkości. To jest twoje zwycięstwo. Jeżeli będziesz szukać czegoś poza tym miejscem, to jest porażka. Dalej. Nie nakładajmy na siebie jarzma niewoli poprzez własne wymysły. Nie wymyślajmy, co znaczy Biblia. Tylko róbmy egzegezę. Nie wymyślajmy, bo jeżeli na przykład wymyślimy, że bycie dzieckiem oznacza na przykład dziecięcą wiarę, to będziemy sobie zadawać pytanie, czy ja już mam taką dziecięcą wiarę? Czy jeszcze nie? I zastanawiamy się, jak to w sobie taką dziecięcą wiarę wykrzesać. I to nam często nie wychodzi i czujemy się z tym źle. Albo jeżeli sobie wymyślimy, że bycie dzieckiem oznacza niemowlęcą niewinność. Sami sobie to wymyślamy. Niemowlęcą niewinność. No to stawiamy przed sobą ideał, który jest niemożliwy do osiągnięcia przez dorosłego człowieka. I czujemy się z tym jak? Fatalnie. I wtedy stwierdzamy, no chyba ja nigdy nie stanę się jak dziecko. Nigdy. Bez szans. Poza moim zasięgiem. Jeżeli będziemy stawiać przed sobą nieosiągalne wymagania, sami je wymyślając, to będzie tworzyć w nas poczucie winy i porażki. Tymczasem Jezus nie mówi o rzeczach nieosiągalnych, bo Jego jarzmo jest lekkie. Mówi o rzeczach osiągalnych. Bądźmy jak dzieci. Czyli, jeszcze raz powtórzę, starajmy się o to, by być najbardziej użytecznym, a jednocześnie najmniej ważnym. To jest do osiągnięcia. To jest możliwe do osiągnięcia. Służmy Bogu i ludziom, nie szukając własnej chwały. To jest do osiągnięcia. Patrzmy na innych z szacunkiem. To jest do osiągnięcia. I miejmy serce otwarte na naukę, bo przecież dzieci muszą się uczyć. Amen. I to wszystko.